Gość po ósmej.
Dzień dobry, witam Państwa, Daniel Uszczyn, ze mną jest na łączach pan Filip Chybalski, witam serdecznie.
Dzień dobry, pana redaktora, witam Państwa.
Profesor Wydziału Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Panie profesorze, słyszeliśmy przed chwilą wypowiedź pana ministra Sarnowskiego o kierunkach, w jakich Polski Ład będzie zmierzał, czyli do całkowitego zrezygnowania z podatków od osób zarabiających najniższą krajową, ale zanim dojdziemy do kierunków Polskiego Ładu, porozmawiajmy chwilę o tym, co mamy obecnie. Wydaje mi się, że większość rozmów przy wigilijnych stołach zdominowały dwa tematy: pandemia i drożyzna. Panie profesorze, o pandemię nie pytam, ale o drożyznę owszem. Czemu było tak drogo w ostatnich miesiącach?
No wiąże się to ściśle z pandemią, aczkolwiek nie tylko z nią. To znaczy to, o czym głośno mówi rząd, a także Narodowy Bank Polski, zazwyczaj ustami prezesa Glapińskiego, istotnym czynnikiem, który sprawił, że w roku 2021 tak szybko rosły ceny, były właśnie skutki pandemii w postaci zerwanych łańcuchów dostaw, no a także galopujące wręcz ceny surowców na rynkach globalnych. Przy czym my zaczęliśmy już, szczerze mówiąc, mieć problem z inflacją w roku 2019. I tutaj głównie działały czynniki wewnętrzne, krajowe. O nich się mówi nieco mniej niż właśnie o tych przyczynach ogólnoświatowych, globalnych, ale trzeba pamiętać, że od początku rządów Zjednoczonej Prawicy mamy do czynienia z dość znaczącymi transferami socjalnymi w kierunku osób gorzej sytuowanych. Oczywiście to jest jak najbardziej pożądany kierunek transferów, no ale trzeba się liczyć z tym, że wtedy możemy mieć do czynienia z inflacją. No i na pewno przyczyną inflacji w Polsce jest 500+, a także 13 i 14 emerytura.
Mówi pan o tym, że więcej pieniędzy na rynku spowodowało, że nakręciła się gospodarka, większy popyt, więcej kupowaliśmy i to wywołało inflację, tak?
Tak, a jednocześnie mamy problem od roku 2016 z poziomem inwestycji w gospodarce. Poziom ten jest niższy niż w latach wcześniejszych, co oznacza, że tak jak pan redaktor powiedział, rośnie popyt, ale jednocześnie nie rośnie odpowiednio szybko podaż produktów na rynku pracy. A to znów wynika z tego, że mamy, o czym wszyscy doskonale wiemy, no problem z ograniczonymi zasobami pracy, siły roboczej, przepraszam. Między innymi jest to spowodowane obniżeniem wieku emerytalnego, a jednocześnie wydajność pracy w Polsce rośnie wolniej niż płace i to też jest czynnik właśnie inflacjonalny.
Panie profesorze, to zdefiniował pan te wewnętrzne przyczyny inflacji, ale rząd, politycy bardzo dużo mówią o tych przyczynach zewnętrznych, czyli o rynku energetycznym, o rynku paliw, o skutkach wzrostów cen energii wywołanych przez opłaty emisyjne, o wysokich cenach ropy naftowej. Czy można w jakiś sposób uszeregować, że nie wiem, pół na pół te skutki wewnętrzne i zewnętrzne się rozłożyły, czy większy wpływ miały zewnętrzne niż wewnętrzne? Czy jest taka możliwość?
Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Niemniej na pewno udział czynników globalnych jest istotny, bo ostatnie miesiące pokazały, że właśnie tak zwane szoki podażowe, czyli ograniczona podaż chociażby gazu, spowodowały istotny wzrost cen gazu, a zdajemy sobie sprawę z tego, że nośniki energetyczne mają, czy ceny nośników energetycznych mają bardzo istotny wpływ na ceny w całej gospodarce. Czyli jeżeli przykładowo analizujemy ceny paliwa, które istotnie determinują ceny usług transportowych, no to wiemy, że cały proces produkcyjny, a także dystrybucyjny później jest ściśle z transportem związany. Więc nie ulega wątpliwości oczywiście, że te czynniki o charakterze globalnym miały istotne znaczenie, natomiast wydaje się, że przynajmniej w komunikatach, jakie płyną ze strony rządu czy też Narodowego Banku Polskiego, są nieco bagatelizowane czynniki o charakterze wewnętrznym.
Kiedy pojawiły się informacje z Głównego Urzędu Statystycznego, że inflacja przekracza 5, sięga 6%, zaczęły się działania mające wyhamować to tempo. Najpierw Rada Polityki Pieniężnej zaczęła podnosić stopy procentowe, potem rząd ogłosił i wprowadził tarczę antyinflacyjną. Czy te działania Rady Polityki Pieniężnej i rządu związane z tarczą nie były spóźnione? Niektórzy ekonomiści podnoszą, że jednak były troszkę spóźnione.
To znaczy, jeśli chodzi o działania Rady Polityki Pieniężnej, to wydaje mi się, że ekonomiści tutaj w zdecydowanej większości są zgodni co do tego, że te działania były opóźnione. I wydaje mi się, że sama analiza jakby komunikatów płynących z Narodowego Banku Polskiego, że mamy już do czynienia z nieco utrwaloną inflacją i w roku 2022 raczej sobie z nią do końca nie poradzimy. Bardziej prawdopodobny jest rok 2023. Ja przypomnę, że cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego, czyli taki powiedzmy wyznaczony poziom inflacji, to jest 2,5%, przepraszam, plus minus 1 punkt procentowy. W sytuacji, kiedy my dochodzimy do 7-8% prawie w listopadzie, zdajemy sobie sprawę z tego, że Narodowy Bank Polski jako realizator polityki pieniężnej z tym celem mocno w tym momencie się rozmija. Jeśli chodzi natomiast o tarczę antyinflacyjną, zawsze można powiedzieć, że coś się zrobiło za wcześnie, coś zrobiło się za późno. No uważam, że tutaj bym rządu nie obniżał za to, że się spóźnił. No, czasy są takie, jakie są, bardzo dynamiczne. No, ważne, że ta tarcza jest, aczkolwiek musimy się też liczyć z tym, że zarówno tarcza antyinflacyjna, jak i przede wszystkim Polski Ład mogą zadziałać inflacjogennie. To będą dwa czynniki, które będą sprzyjały wzrostowi cen.
Zatrzymajmy się jeszcze chwilę przy tarczy antyinflacyjnej. Tam założenia mówią o obniżaniu akcyzy, o obniżaniu podatku, o zrezygnowaniu nawet z podatku w przypadku o podatku handlowego w przypadku paliw. Ale pojawia się jeszcze jeden temat. Rząd mówi o tym, że wystąpił do Komisji Europejskiej o zgodę na obniżenie VAT-u na produkty żywnościowe do poziomu zero. Czy pan wierzy w to, że Komisja Europejska, no, będąca ostatnio trochę na bakier z polskim rządem, przychyli się do tej prośby?
O ileś nie mylę, przed świętami już pojawiły się sygnały, że Unia przychyli się do tego wniosku Polski.
Ale to były sygnały z ust polskich polityków. Ze strony Unii oficjalnie nie usłyszeliśmy jeszcze nic.
Wydaje mi się, że tutaj raczej te czynniki dotyczące, czy, znaczy konflikt na tle dotyczący praworządności nie powinien mieć wpływu na decyzję Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, przepraszam, z tego powodu, że cała Europa walczy z inflacją. Fakt, my jesteśmy gdzieś tam w top 3, w top 5, jeśli chodzi o poziom inflacji w Polsce. Mamy jeden z najwyższych poziomów inflacji. Tutaj myślę, że jednak Komisja Europejska problemów nie będzie nam robić, ale pamiętajmy o jednej istotnej rzeczy. To, że obniżamy ceny poprzez właśnie obniżenie podatku akcyzowego, czy obniżenie VAT-u do 0%, jeśli chodzi o żywność, będzie skutkowało takim efektem wypychania. To znaczy tutaj trochę zaoszczędzimy, ale to zostanie, te oszczędności zostaną przeznaczone na innego rodzaju wydatki, szczególnie w gospodarstwach domowych.
I wpływy do budżetu się zmniejszą automatycznie, prawda?
To znaczy wpływy do budżetu zmniejszą się z powodu tych obniżek podatków oczywiście, ale tak jak mówię, z drugiej strony te pieniądze zaoszczędzone w ten sposób, albo inaczej, fakt, że mniej wydamy na przykład na paliwo czy na żywność, nie będzie oznaczał, że te pieniądze zostaną zaoszczędzone. Mam szczególnie na myśli gorzej sytuowane gospodarstwa domowe. Te oszczędności zostaną przeznaczone po prostu na bieżąco na inne wydatki. Także ta tarcza antyinflacyjna będzie też prawdopodobnie działała inflacjogennie. Chcę powiedzieć po prostu tylko tyle, że to nie będzie efekt 1:1.
Rozumiem. Panie profesorze, to przejdźmy do tego, co nas czeka już za kilka dni. Po 1 stycznia wchodzą w życie przepisy pakietu rozwiązań, pakietu ustaw zwanego pod takim wspólnym tytułem, znanego pod wspólnym tytułem Polski Ład. Co nas czeka, panie profesorze?
No przede wszystkim czeka nas ogromna niepewność. Ta ogromna niepewność w roku 2022 oczywiście nadal wynika z pandemii, wynika z sytuacji z globalnej sytuacji gospodarczej, no ale u nas właśnie dochodzi jeszcze Polski Ład, to znaczy przedsiębiorcy z tego powodu, ale także z powodu inflacji, bo inflacja, jednym z głównych skutków inflacji jest duża niepewność w gospodarce, w biznesie. Dochodzi właśnie do tego Polski Ład, ogromne zmiany w systemie, powiedzmy, składkowo-podatkowym, o czym przedsiębiorcy są informowani z dużym opóźnieniem, bardzo duże zmiany, które, no tu trzeba przyznać, no, generalnie mają iść w dobrym kierunku, mają zwiększyć redystrybucję w pożądanym kierunku, czyli od osób lepiej sytuowanych do osób gorzej sytuowanych i tutaj tego się podważyć nie da. Natomiast problemem właśnie jest to, że ten Polski Ład wprowadzono bardzo szybko, przedsiębiorcy nie zostali do tego odpowiednio przygotowani. Tak istotne zmiany, tutaj szczególnie mam na myśli składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która w przypadku przedsiębiorców, ale także osób pracujących wzrośnie istotnie, gdyż nie będzie mogła być już
odliczana
od podatku, tak, od podatku dochodowego. To znaczy sama składka zdrowotna, przepraszam, nie wzrośnie dla osób pracujących i rozliczających się w skali, według skali podatkowej, ale te 7,75% tej składki z 9%. Dotychczas odliczaliśmy od podatku, teraz odliczać już nie będziemy. Natomiast w przypadku przedsiębiorców na podatku liniowym ten wzrost składki będzie znaczący.
Panie profesorze, to dla... To dla przedsiębiorców wiemy, że zmieni się kwota wolna od podatku, zmieni się drugi próg podatkowy, że emerytury zostaną te najniższe zwolnione z podatków. To dla zwykłych ludzi. A co to znaczy dla samorządów? Bo przez długi czas mieliśmy taki spór między samorządami a rządem. Samorządy udowadniały, że ich wpływy będą mniejsze. Rząd twierdził, że zostanie to wyrównane. Czy budżety samorządowe mogą być spokojne?
Na pewno nie mogą być spokojne, ponieważ no, różnego rodzaju analizy wskazują na to, że część samorządów w Polsce, widziałem takie szacunki, że około 1000 może mieć problemy finansowe z tego powodu, problemy gdzieś tam z płynnością, ale takim przykładem, który obrazuje, że są to obawy uzasadnione, jest fakt, że agencja ratingowa Fitch wpisała 14 polskich samorządów na tak zwaną listę obserwacyjną ze wskazaniem negatywnym i właśnie głównym czynnikiem, który to sprawił, jest niepewność związana z Polskim Ładem. Tutaj wśród tych samorządów możemy wymienić m.in. właśnie Częstochowę, Katowice czy Warszawę. Czyli ocena jest taka, że samorządy różnie odczują wpływ Polskiego Ładu. Niektóre oczywiście na tym zyskają, ale będą też samorządy, które na tym stracą. Znaczy trzeba się liczyć z tym...
Panie profesorze, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale musimy kończyć nasze spotkanie, naszą rozmowę. Miejmy nadzieję, że przykładów tego pozytywnego wpływu będzie zdecydowanie więcej niż tych ewentualnych skutków negatywnych. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Moim gościem był profesor Filip Chybalski z Politechniki Łódzkiej. Dziękuję.
Dziękuję.
Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.